To mamy zakończoną kwestię Pana Jezusa. Ja jeszcze tylko tak powiem, że tak. Jeżeli chodzi o sprawę tego, kim jest Pan Jezus, witaj Janku, kim jest Pan Jezus, to dopóki trzymamy się tekstu Pisma Świętego, to nie będziemy mieli problemów z tym, żeby rozumieć i wiedzieć, że Pan Jezus jest tak samo Bogiem Wszechmogącym jak Ojciec. Że ma te wszystkie atrybuty boskości, które ma Ojciec, czyli wszechwiedza, wszechmoc, odwieczność i to, że jest Stwórcą. Tak? Jeszcze wiele innych, ale te podstawowe. To, co odróżnia Boga od stworzenia. Natomiast jeśli będziemy próbowali dowiedzieć się o Panu Jezusie więcej niż jest napisane, albo jeszcze dokładniej zrozumieć naturę Boga niż to jest w Słowie Bożym, to będziemy napotykali na problemy, będziemy napotykali na wątpliwości, i cała jasność i klarowność obrazu będzie się zacieniać. Dlaczego? Dlatego, że Pismo Święte jest natchnionym Słowem Bożym i zamkniętym kanonem. Do niego nic nie wolno dodawać. I jeśli Pan Bóg w swojej łaskawości objawił nam swoje Słowo, tak jak ono jest napisane, a nam to nie wystarcza, i my próbujemy zrozumieć więcej niż jest w Słowie Bożym, albo je po swojemu zinterpretować, to rozumiejąc to, bądź tego nie rozumiejąc, lepiej lub gorzej, wykraczamy poza Słowo Boże i niejako mamy niedosyt, że to Słowo objawione i pełne jest dla nas za mało. I w ten sposób pośrednio, bardziej świadomi bądź mniej świadomi, twierdzimy, że Pan Bóg za mało dla nas powiedział i że pomylił się. Dlatego wtedy, kiedy my próbujemy to więcej zrozumieć niż jest w Słowie Bożym, przychodzi diabeł, bo on wykorzystuje nasze nieposłuszeństwo, bo to jest zwyczajnie nieposłuszeństwo Bogu, bo twierdzimy, że Pismo Święte jest za mało. I kiedy my wykazujemy takie nieposłuszeństwo, niektórzy zrobią to bardziej świadomie, drudzy mniej, niektórzy rozumieją jak gdyby powagę sytuacji wychodzenia poza Słowo Boże i próbowania dopisywania, niektórzy nie mniej rozumieją. Natomiast nie zmienia to faktu, że takie osoby będą narażone na działanie złego, który będzie przychodził i będzie mieszał nie tylko w tym, co my próbujemy więcej zrozumieć, ale również w tym, co jest w Słowie Bożym. Dlatego tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, nie próbować zrozumieć więcej niż jest napisane, trzymać się Słowa Bożego, a kiedy różnej maści zwodziciele, czy ludzie wierzący inaczej, może mówiący o sobie, że są poszukujący, ale próbujący w jakiś sposób wprowadzić zamieszanie w naszym myśleniu, jeżeli my będziemy się trzymali tego, co jest napisane wszystkiego, to będziemy bezpieczni. Jeśli będziemy próbować wychodzić poza to, to nasze bezpieczeństwo będzie narażone. Zdrowego myślenia, zdrowej nauki i zdrowego Słowa Bożego. To tak odnośnie wstępu, bo w tej chwili będziemy analizować, rozpoczynamy analizę osoby Ducha Świętego, i będziemy sobie odpowiadać na pewne pytania z Pisma Świętego, różne, i no, spróbujemy po prostu zobaczyć w Piśmie Świętym, kim jest Duch Święty. Więc pierwsze pytanie pochodzi z fragmentu z Mateusza.
Czy Duch Święty jest Bogiem, tak?
Tak. mamy pierwszy fragment Mateusza 3:11. Co tam jest napisane? Co Jan mówi?
Ja was chrzczę wodą ku pamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.
Dobrze. Te słowo chrzcić to jest baptizo i ono dosłownie oznacza zanurzać. Więc Jan Chrzciciel, Jan Baptysta, Jan Zanurzyciel, inaczej, wszystko to samo, mówi, że ten, który za mną idzie, czyli Syn Boży, Jezus Chrystus, on będzie was zanurzać w Duchu Świętym i w ogniu. Zgadza się? Więc pytanie, jeżeli Duch Święty miałby być osobą, to jak można zanurzyć w osobie kogoś? Tak? Takie pytanie podają sceptycy. Tak? Pierwszy błąd, który się tutaj nasuwa, jest to błąd identyfikowania Ducha Świętego jako kogoś, kto jest z krwi i kości, który jest materialny. Bo w człowieku trudno kogoś zanurzyć, bo on jest pewnej konsystencji, tak? Ciało ma swoje właściwości i to jest pierwszy błąd.
Materia, która jest czymś ograniczona.
Bo duch, tak, no bo ona ma swoją gęstość różna, tak? Woda jest rzadsza, tak? Można w płynie zanurzyć kogoś. Natomiast duch jest duchem. To nie jest taka materia, jak z tego świata pochodząca, tak? Taka, że my możemy jej dotknąć. Ducha się nie da dotknąć. Więc nie można mówić, że Duch Święty, który jest Bogiem, tak? Że on jest osobą z krwi i kości. Bo nie jest. Więc twierdzenie, że nie można zanurzyć w osobie, tutaj, ma takie jak gdyby odniesienie, że nie można zanurzyć w osobie, która jest materialna. Tak? Natomiast duch jest duchem. Więc te ograniczenia nie funkcjonują. To pytanie jest niezasadne, jeżeli się rozważy, jaką, co to znaczy duch. I teraz, co to znaczy i kiedy Jezus, zauważcie, że Jezus miał zanurzać w Duchu Świętym, tak? Syn Boży miał zanurzać w Duchu Świętym i w ogniu. I przeczytajmy sobie, bo Duch Święty jest duchem. Więc zanurzenie w Duchu Świętym, napełnienie Duchem Świętym, otrzymanie Ducha Świętego, to są wszystko synonimy opisujące wydarzenie obiecane wcześniej przez Jezusa. Zobaczcie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Przeczytamy sobie to wszystko. 14 rozdział, 16-17 wers.
Ja prosić będę Ojca i dawam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. I Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.
Tak, czyli Jezus mówi, ja odejdę, ale poślę w swoje miejsce Pocieszyciela. Kim Jezus był? Synem Bożym, tak? Bogiem w ciele. Więc On odchodzi i mówi, ja poślę innego Pocieszyciela, który będzie was pocieszał. Gdyby Duch Święty nie był Bogiem, a był jakąś nieokreśloną mocą czy wpływem, to trudno mówić o pocieszeniu, skoro On miał pocieszać w miejsce Jezusa. Prawda? Zobaczcie jeszcze 16:13. To sama Ewangelia, 16 rozdział, 13 werset. Nie, Jana. Jana.
A jak wcześniej czytaliśmy?
14 rozdział, 16, 17 werset. I teraz mamy 16:13.
16:13.
Tak.
Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i za to, co ma przyjść, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.
Tak. I teraz zauważcie, że kto miał mówić?
Duch Prawdy.
Duch Prawdy miał mówić. Duch Święty od Ojca. Więc teraz, jeśli nie mamy problemów z tym, że Duch Święty jest Bogiem i mówi, ten tekst jest zrozumiały dosłownie. Ale jeśli postawimy odgórne założenie, że On Bogiem nie jest, to ten fragment musimy zmetaforyzować, że to jest przenośnia. Że tak naprawdę to mówienie, to nie chodzi o dosłowne mówienie, tylko o coś innego. Prawda? A tekst jest zrozumiały tak, jak jest zrozumiały. Jezus mówił do uczniów i mówi, On przyjdzie i też wszystko powie. Wszystko wam wyjaśni. I co się stało, kiedy Duch Święty przyszedł? Zobaczcie. Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział, 4-5. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, 4-5.
Nakazał im, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
Co Jezus mówi? Jan zanurzał w wodzie, ale wy po niewielu dniach będziecie zanurzeni w Duchu Świętym. Czyli miało nastąpić wydarzenie zapowiadane najpierw przez kogo?
Przez Jezusa. Najpierw przez Jana.
Najpierw proroctwo Joela, tak?
A, no tak.
Potem Jan, a teraz Jezus mówi o tym. No i dobrze, i drugi rozdział Dziejów Apostolskich od 1 do 4 mówi, kiedy pierwszy raz nastąpiło to wydarzenie i ono wciąż trwa.
Czytać?
Tak.
A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki, jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
No dobrze. I teraz, jeżeli ktoś nam mówi, jak można zostać zanurzonym w Duchu Świętym, tak? No to mamy tu opis. I w ogniu. I teraz, żeby zrozumieć to wydarzenie, należy uświadomić sobie jedną rzecz. Duch Święty jest Bogiem, ale jest też duchem. Nie jest z materii, nie jest z krwi i kości. To jest duch. A w związku z tym, że jest Bogiem, nie jest ograniczony niczym. Może zstąpić, zanurzyć w nim można, tak? Może mówić, może informować, może pocieszać. Czyli może robić to wszystko, co może robić Bóg. Więc Duch Święty jest Bogiem. W tym sensie jest osobą, bo jest konkretnym, kimś konkretnym, w tym sensie jest osobą, ale jest też duchem. a nie materialną osobą, taką jak my. Więc nie można w takiej sytuacji, kiedy się czyta i zastanawia, czy jak można zostać zanurzonym w osobie, to pytanie z góry jak gdyby pokazuje, jak ty identyfikujesz osobę. Że ty jesteś ograniczony w swoim pojmowaniu, że ktoś jest konkretną istotą. Tak? On musi mieć materię, ciało, krew, żeby można go było dotknąć, tak? On się rusza, mówi. To wszystko jest dla ciebie osoba. A jeśli to wykracza poza twoje postrzeganie, to już nie jesteś w stanie tego zrozumieć i wtedy próbujesz interpretować Słowo Boże tak, żeby było po twojemu. Dlaczego? Bo nie możesz przyjąć tekstu. Nie możesz przyjąć tego, co mówi tekst, że w Duchu Świętym można być zanurzonym, a jednocześnie jest to Bóg Wszechmogący, ponieważ pociesza, mówi wszystko, wprowadza we wszelką prawdę, tylko Bóg zna wszelką prawdę. Nikt więcej. Więc jak gdyby albo przyjmiesz to, co mówi tekst w całości, wtedy nie masz problemu, albo tekst jest dla ciebie nie do przyjęcia z powodu twoich ograniczeń myślowych i wtedy będziesz go kombinował. Bo pierwsza żelazna zasada to jest przyjąć to, co mówi tekst. A przeczytaliśmy fragmenty, w których jest napisane, że Duch Święty miał być pocieszycielem w miejsce Jezusa. Mieli nie zostać sami, bo Jezus ich zostawia, więc on był w miejsce Jezusa. Miał jak gdyby tego samego rodzaju, tej samej natury. Miał mówić, miał informować o wszelkiej prawdzie, tak? Stąpił na uczniów, zostali w nim zanurzeni i to wszystko w Duchu Świętym. A było to dzieło Jezusa. Jak jest napisane, on miał zanurzać w Duchu Świętym. A już sobie powiedzieliśmy, że Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca, jak i od Syna.
To, co jest ważne w tym 14 wersecie, 16 rozdziale, że on mnie uwielbi. Mhm. Gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.
On uwielbi. On weźmie i on oznajmi. Jest to osoba decyzyjna. Ona coś może zrobić. Drugie pytanie. Jeśli Duch Święty miałby być odrębną osobą Boga, równą Ojcu i Synowi, wtedy Duch Święty także powinien znać Ojca i Syna, lecz Jezus nie mówi o tym. Na przykład w Mateusza 11:27. Zobaczmy, jaki to jest argument. Mateusza 11:27. Mateusza 11:27. Co tam mamy?
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
No i jeszcze Jana 1:9.
Ewangelia.
Jana, tak. Chyba dobrze zanotowane mam. Tak?
Światłość. Mhm. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat.
Mhm. To chyba coś tutaj.
List Jana.
List Jana. Drugi list Jana.
Drugi?
Czy pierwszy list Jana podaje, że 1:9. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga. To drugi list Jana. Albo 1:9 chyba. Kto trwa w niej, ten ma Ojca i Syna.
Tak, to chyba będzie
drugi albo trzeci. Zobaczcie.
Drugi. Kto się za daleko zapędza i nie trzyma się nauki Chrystusowej, nie ma Boga, kto trwa w niej, tak, ten ma Ojca i Syna.
Dlaczego nie wymienia trzeciej osoby jako tej, którą mają ci, którzy trzymają się nauki Chrystusowej? To jest takie pytanie. Tak? To najpierw spróbujmy sobie odpowiedzieć jak gdyby na te pytanie. trzecie, tak? Drugie najpierw, jeżeli Duch Święty miałby być Bogiem, to dlaczego Jezus o tym nie mówi? No i teraz, jak gdyby to jest wyrywkowe sianie wątpliwości, ponieważ wyraźnie sobie już wcześniej powiedzieliśmy, Rzymian, 8 rozdział, 27 werset. Patrzcie, że często jest tak, że wątpliwości, które są siane, one wynikają dlatego, że ktoś bierze jeden fragment, tak, 8:27, pomija zupełnie inne fragmenty, które uzupełniają ten fragment, ponieważ nie można budować nauki na jednym fragmencie. To jest właśnie takie wybiórcze traktowanie fragmentów. Nie patrzę na to, co jeszcze jest napisane, patrzę tylko na to i ten fragment wzbudza moje wątpliwości i na podstawie jego twierdzę, że Duch Święty nie jest Bogiem. Dlaczego? Bo inne fragmenty mnie nie interesują, które mówią wprost, że jest. Więc przeczytajmy Rzymian 8:27.
A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł ducha, ponieważ ten duch według woli Boga stawia się za świętymi.
Czy można powiedzieć, że Duch Święty nie zna Ojca i Syna? Ja, Mateusza, jest napisane o zagadnieniu, o relacji między Ojcem a Synem. Tam nie jest poruszone zagadnienie Ducha Świętego, więc próbowanie na podstawie tego fragmentu z Mateusza imputować, że Duch Święty nie zna, jeżeli byłby osobą równą Bogu, to by znał, jest po prostu prowokacją zwykłą. Zwykłą prowokacją, która próbuje na podstawie wyrywkowych fragmentów Pisma Świętego, wyrywków, podważyć całość nauczania Pisma Świętego o Duchu Świętym. Dlatego, że ten fragment o tym nie mówi, ale proszę, ten fragment o tym mówi, że Duch Boży bada wszystko, nawet głębokości Boże. Więc z tego fragmentu wyraźnie widać, że Duch Święty doskonale wie, co uważa, co mówi Ojciec i Syn. Dlaczego? Bo przekazuje informacje, które pochodzą od Ojca i od Syna.
I tu właśnie chciałbym przeczytać tak? Jana 14:26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem.
On wszystko wie, tylko że jeśli ktoś chce zakwestionować prawdę biblijną, to weźmie jeden fragment, który jego zdaniem podważa to, że Duch Święty jest Bogiem i nie wie wszystkiego. Weźmie fragment, który w ogóle nie porusza kwestii Ducha Świętego, i choć tam nie ma słowa o Duchu Świętym, to on z własną filozofią i wydumką spróbuje pokazać. O, widzisz, można równie dobrze wziąć, nie wiem, Jeremiasza, 13 werset, wyciągnęli wtedy Jezusa, Jeremiasza powrozami z dołu i dobyli go z onego dołu i siedział Jeremiasz w sieni straży. Tu też jest napisane, że Duch Święty nie jest Bogiem. Bo tu nie ma słowa o Duchu Świętym. Rozumiecie? To są takie argumenty z rękawa. Takie argumenty tendencyjne, które mają wprowadzić zamieszanie i sprawić, że człowiek zacznie się zastanawiać, ale jeśli będziemy logicznie podchodzić do sprawy, z mądrością, bo Bóg dał nam rozum, to będziemy patrzeć, czy ten fragment porusza kwestię Ducha Świętego, czy nie. Na czym ten fragment się skupia, tak? Jeżeli ktoś będzie mówił o Robercie i o Eli, tak? Że oni... przeczytajmy sobie jeszcze raz ten fragment z Mateusza. Fragment z Mateusza 11:27.
Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
To jest tak. Daję wam taki przykład, może niezbyt dokładny, ale może mniej więcej w pewnym sensie obrazujący, w czym jest rzecz i dlaczego to jest właśnie błędna interpretacja, błąd, takie kombinowanie z tekstem. Oto Robert Ella, tak? Czy ja, Kasia. Ktoś będzie mówił, nikt nie zna Darka, tylko Kasia i nikt nie zna Kasi, tylko Darek. Dlaczego? Bo my rozmawiamy o nas, ale to nie znaczy, że my nie mamy córki i nasza córka nas nie zna. Po prostu nie poruszamy w tym momencie tej kwestii. Bierzemy inny fragment historii rodziny i widzimy, że Darek i Kasia mają córkę, która zna ich dobrze, bo to są jej rodzice. tylko że to jest inny fragment. Tak samo tu, ktoś bierze relację między ojcem i synem i próbuje kwestionować to, że Duch Święty wszystko wie, skoro inne fragmenty, jak w W jest napisane, że Duch Święty pochodzi zarówno od ojca, jak i od syna i jest w nich. Rozumiecie? To jest po prostu argumentacja taka przewrotna, taka kombinowana. Mam nadzieję, że rozumiecie jak gdyby niebezpieczeństwo takich kombinacji. Ten drugi fragment, jeszcze jeden zobaczmy, o tym, że Duch Święty wie, kim jest Bóg. 1 Koryntian 2,10. Czy Duch Święty zna Ojca i Syna? Zobaczmy, 1 Koryntian 2,10. 1 Koryntian 2,10.
Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Duch bada wszystko, nawet głębokości Bożej.
Więc mamy fragmenty Pisma Świętego, które mówią po pierwsze, że Duch bada głębokości Boże. Z Rzymian 8,27, jeszcze raz powtórzmy, co tam jest napisane. Rzymian 8,27.
A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi.
Kto wie, jaki jest zamysł Boży? Duch wie. A kto zna zamysł Ducha? Bóg. Duch wie, co my wiemy. Duch wstawia się do Boga. Bóg zna zamysł Ducha, czyli nasza relacja z Bogiem odbywa się dzięki Duchowi, którego nam dał. Bo ciągłą relację z Bogiem, Ojcem i Synem ma Duch Święty. Bóg. Bo On jest Stworzycielem. I dlatego nasze modlitwy wszystkie docierają do Boga. I teraz wystarczy tylko pamiętać o tych fragmentach. Kiedy pada takie pytanie wyrywkowe, oparte na fragmencie, który nie porusza w ogóle zagadnienia Ducha Świętego, jak gdyby łatwo nam zachować pokój. Bo oczywiście możemy nie przekonać nikogo i nie to jest naszą rzeczą. My mamy w czasie takich prowokacji, takich pułapek często zastawianych na naszą wiarę, mamy się ostać w wierze. Dlaczego? Bo mamy pamiętać inne miejsca, które wprost mówią, że Duch Święty jest wszechwiedzący, bo zna wszystkie myśli Boga, a Bóg wie wszystko, a On zna też wszystko. Trzeci ten fragment z listu Jana, drugi list Jana 1,9, kto się za daleko zapędza, nie trzyma się nauki Chrystusowej, ten nie ma Boga. Kto trwa w niej, ten ma i Ojca, i Syna. Dlaczego Jan nie wymienia trzeciej osoby jako tej, którą mają ci, którzy trzymają się nauki Chrystusowej? Kto ma Ojca, ma Syna, tak? A czemu tu nie pisze, że ma Ducha? No to dobrze, no ten fragment o tym nie pisze, ale przeczytajmy troszeczkę dalej ten sam list Jana 3,24.
Pierwszy
list Jana 3,24. To jest ten sam Jan i o tym samym Bogu pisze. I co on pisze w pierwszym swoim liście 3,24?
No. A kto przestrzega przykazań Jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. I po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.
No i przepraszam bardzo. To jest właśnie analizowanie Pisma Świętego na podstawie wyrwanych z kontekstu zdań, nie zapoznając się z resztą książki, jak ja to mówię. I ono prowadzi najczęściej do błędów. Dlaczego? Bo logika często takich ludzi, którzy mają zacienione oczy naprawdę biblijną, zawodzi przy Piśmie Świętym. O ile w normalnym życiu, kiedy czytają różne rzeczy, zapoznają się z różnymi materiałami, często są to ludzie prowadzący poważne firmy, tak? Logicznie myślący, wykształceni, którzy jeżeli biorą jakiś materiał, bo opracowują coś, to oni się zapoznają z całym materiałem, często studiują, całe książki czytają, żeby poznać myśl autora, tak? Dlaczego? Bo on nie napisze dobrej pracy magisterskiej czy doktorskiej, jeśli się nie zapozna z całokształtem autora, żeby źle go nie zinterpretować. I tam poświęcają na to bardzo wiele czasu. Natomiast zadziwiające jest to, że w momencie, kiedy sięgają po Pismo Święte, wszystkie te logiczne argumenty, które stosują na co dzień w życiu, zawodzą. Nikt nie bierze, nie czyta całej Biblii, żeby poznać, co cała Biblia mówi o Duchu Świętym, a budują swoje poglądy na pojedynczych, wyrwanych wersetach. To jest zadziwiające, że często diabeł tak zacienia oczy ludzi, że logika, rozum, który stosują na co dzień w życiu, za chwilę sięgają do Biblii i wiecie, jak bańka mydlana to wszystko pęka. To jest zadziwiające. Że nie sięgają do innych fragmentów. Całe szczęście, że my mamy Słowo Boże. I nie budujemy dziwnych nauk na podstawie wyrwanych z wersetów z kontekstu, bo to są preteksty do podważenia wiary. Więc ten fragment mówi, pierwszy, że kto się daleko zapędza, nie ma ojca i syna, a posiadanie ojca i syna równa się posiadanie ich ducha. Więc jeśli ktoś ma ojca i syna, to znaczy równa się ma ducha ich. Bo Jezus powiedział, zamieszkamy, przyjdziemy z ojcem i zamieszkamy w was. Ale jak? Przez ducha, którego wam dam. Więc w nas mieszka ojciec i syn poprzez swego ducha, który od nich pochodzi. Więc kto ma ojca i syna, to znaczy, że ma on ducha. A skoro ma ducha, to ma ojca i syna. Rozumiecie? I o tym Jan mówi, tylko trzeba zestawić te fragmenty, połączyć je, przeanalizować całe trzy listy Jana, tak? A nie wyrwać sobie jeden fragment i po prostu tworzyć jakieś po prostu karkołomne interpretacje. Kompletnie nielogiczne. No, dla mnie to jest, mówię, zadziwiające, że często robią to ludzie, którzy są wykształceni, no, inteligentni, to nie są małe dzieci. A ta logika i sens zawodzi przy Piśmie Świętym. Jakby, no nie wiem, naprawdę. To jest zadziwiające. Ale tak jest. Słuchajcie, trzeci fragment, na który się często powołują. Następny, czwarty już. Duch Święty według tych takich tam wątpiących, tak, może być stopniowany. Jezus miał pełnię ducha, inni mają więcej lub mniej ducha, w nawiasie zadatek ducha. Jak można stopniować osobę? Tak? Zadatek ducha, tak? No dobrze. Spróbujmy zobaczyć te fragmenty Pisma Świętego. I zobaczmy sobie, co oznacza zadatek ducha. Sięgnijmy sobie do drugiego listu do Koryntian. Drugi list do Koryntian. Jeden. Dobrze mówię. 22. Jeden, 22 i 5:5. Przeczytajcie oba wersety.
Który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmę ducha.
5:5 to
Bóg? Tu rękojmie, tutaj zadatek, tak? Zadatek. Więc stopniowanie, że tu trochę, tu więcej. Ten słowo zadatek nie oznacza trochę ducha. To jest kolejny błąd w logicznym analizowaniu tekstu. Takim jak jest napisane. Takim analizowaniu tekstu pod z góry założoną koncepcję. Tak, że chcę coś mam werset i teraz będę na podstawie tego wersetu udowadniał, że Duch Święty nie jest Bogiem. Nie jest osobą, tak? Dlaczego? No bo mam taki cel. I teraz będę brał taki fragment i powiedział, widzisz, jak można osobę stopniować. Natomiast problem polega na tym, że ten fragment nie mówi o stopniowaniu osoby. To słowo zadatek to jest rękojma. Bóg obiecał wierzącym bardzo dużo. Wieczność z Nim. Nowe niebo i nową ziemię. Wieczne przebywanie z Bogiem. Wieczne szczęście. Wieczną radość. Nie trafienie do jeziora ognistego. To Bóg wszystko obiecał. I teraz dał Bóg obietnicę. I żeby ten, który otrzymał tą obietnicę, był pewny, że tak będzie, Bóg jako gwarancję dał Ducha Świętego. Po prostu Ducha. Nie kawałek Ducha, a Ducha dał. I ten Duch jest rękojmią, tą gwarancją, tym zadatkiem. Więc nie dał kawałka Ducha, a potem da więcej Ducha. Nie o takim zadatku jest mowa, że Duch jest poczęściowany, tylko że Duch jako taki jest gwarantem tego, co w wieczności będą mieli wszystkiego. Czyli jeśli mam Ducha, to mam pewność, że Bóg dotrzyma również wszystkich pozostałych obietnic. Czyli zadatek ta to jest rękojma. Tak jak ktoś obiecuje człowiekowi dom z ogrodem, 20 samochodów, tak po ludzku mówię, żeby wam uświadomić, o co chodzi. Wielki majątek. Tak? Wielki majątek. I mówi, żebyś ty był pewny, że ty to wszystko dostaniesz, to ja ci teraz daję, nie wiem, jakąś konkretną rzecz, nie wiem, daję ci dom jakiś. Będziesz miał 20, ale ja gwarantuję, masz już teraz, daję ci ten dom, żebyś wiedział, że po tam jakimś czasie dostaniesz wszystko. Troszeczkę może koślawy jest ten przykład, ale on pokazuje, że ty dostajesz cały dom, a nie kawałek domu. Tylko, że tobie jest obiecane dużo więcej. Tak samo tu. Bóg obiecał wieczność z Nim. Ale póki nie jesteśmy z Nim, Bóg jest z nami poprzez Ducha Świętego. To jest pewna namiastka, bo my daleko od Boga przebywamy. Łączy nas tylko z Bogiem to, że mamy Jego Ducha. Bo w oddzieleniu, w oddaleniu pielgrzymujemy, tak?
Zresztą to pisze nawet, wzdychamy, tak?
No może nie do końca Iga kluczyki od samochodu, Iwona kluczyki od samochodu. Nie. Duch Święty jest konkretną rzeczą, konkretną rzeczą, którą dostajemy. No to jest Bóg, który zamieszkuje w nas. Pieczęć otrzymujemy, tak? Bóg dał nam swego ducha do serc. To jest konkretna sprawa, której doświadczamy i ona jest w całości otrzymana, bo Ducha Świętego otrzymaliśmy, mamy go. To się dokonało, to jest pełnia.
Gwarantem jest.
I ten duch, którego mamy, jest gwarantem tego, że w wieczności będziemy z Bogiem. Nie z odległości, ale już bezpośrednio z Nim. Dlatego na razie możemy mieć ducha i w ten sposób mieć społeczność z Bogiem. Tak, ale ja chciałem użyć, ja rozumiem, chodziło o tą pewność, ale ja chciałem użyć jak gdyby przykładu, który pokazuje, co otrzymujemy, a co nam jest obiecane. I tu jest, o taką rękojmę chodzi, o taki zadatek chodzi. Zadatkiem jest cały Duch Święty, żebyśmy tak powiedzieli, i on jest zadatkiem, gwarantem czegoś, co będziemy mieli, więcej będziemy mieli innych jeszcze rzeczy, bo będziemy z Bogiem razem. Rozumiecie? Czy to ja jasno wytłumaczyłem? Więc jeżeli ktoś używa, że tu zadatek, to trochę ducha teraz, a potem tego ducha więcej, to jest nieporozumienie, bo ten tekst o tym nie mówi. Nie o takim zadatku mówi ten duch. I to słowo greckie oznacza gwarant, jak gdyby wpłata zaliczki na całą obietnicę. Czyli Duch Święty cały, zaliczka jest cała, a nie kawałek. Ona jest cała. Tak jak Ducha Świętego otrzymaliśmy, całego ducha, a nie kawałek ducha. Tylko, że będziemy mieli społeczność z Bogiem. To jest obietnica czegoś więcej jeszcze. Okej. W takim razie idziemy dalej. Niektórzy mówią tak. Duch Święty w Mateusza 12:28. Mateusza 12:28.
A jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże.
Łukasza 11:20.
Jeżeli natomiast ja palcem Bożym wypędzam demony, zaiste przyszło już do was Królestwo Boże.
Łukasza 11:20. Jezus mówi, że Duchem Bożym wygania demony, a tu mówi palcem Bożym wygania demony. No to okej. Okej, posłuchajcie, jaka to jest... Ja muszę spokojnie to tłumaczyć, bo mnie takie argumenty... Sami kiedyś wyznawałem i po prostu, wiecie, jak zastanawiam się teraz nad tym, wiecie, jak człowiek kiedyś tak myślał i dzisiaj to czyta i nagle Bóg mu uświadamia, z czego go wyrwał, z jakiej popapranej i pokręconej argumentacji, to z jednej strony przychodzi takie zdenerwowanie, że tyle lat człowiek w tym siedział, a z drugiej strony przychodzi podziękowanie Bogu, że nareszcie jesteś wolny, gdzie? I teraz zobaczcie. Jeżeli Duch Święty jest palcem Bożym, to nie może być Bogiem. Okej. Więc w takim razie, jeżeli Duch Święty nie jest Bogiem, to jest dosłownie palcem Bożym. Czyli nie może być mocą. Jest palcem, częścią ciała Boga. Rozumiecie? Rozumiecie tak. Dlatego nie jest Bogiem, bo jest palcem Bożym. Tylko że jak gdyby to nie wytrzymuje próby tekstu.
Ale ludzie tak dosłownie wierzą?
No.
Tak jak
nie, oni wierzą, próbują. To jest, widzisz, te pytania wszystkie, które ja wam czytam,
no ja
pochodzą od ludzi, tak, którzy oni twierdzą, że oni poszukują. Ale to są osoby, które uważają, że Duch Święty nie jest Bogiem i wytaczają argumenty, które mają obalić. A niektórzy ludzie, którzy rozmawiają wtedy, dyskutują, przytaczają argumenty innych. Nie swoje, często innych, żeby zobaczyć, jak ktoś się do nich odniesie. Ale teraz tak, jeśli ktoś wytacza te dwa fragmenty i mówi, zobacz, na podstawie tych dwóch fragmentów to jest dowód, że Duch Święty nie jest Bogiem, bo Jezus mówi w jednym miejscu, że palcem Bożym wyganiam demony. Więc Duch Święty kim jest w takim razie?
Palcem Bożym.
No nie jest mocą.
No nie jest
taka... A to twierdzą ludzie, którzy jednocześnie twierdzą, że Duch Święty jest mocą Bożą.
Albo energią.
Ale on nie jest energią, on jest palcem.
To sami sobie zaprzeczają.
Sami sobie zaprzeczają. Rozumiecie, jakie to jest śmieszne?
Tak, tylko że oni po prostu nie uzmysławiają sobie, że oni dają ten argument, że nie jest Bogiem. Obalają po prostu tę kwestię, tak, że nie jest Bogiem, a pominąwszy...
Nie dostrzegają absurdu...
Tak.
Swojego wniosku, bo w drugą stronę to działa. To w takim razie Duch Święty nie jest według, jak twierdzą, mocą Bożą, energią, nie, bo jest palcem. No skoro nie jest fizycznym, nie jest Bogiem, bo to jest, no nie fizycznym w tym sensie, tak, żebyśmy dobrze... Jest Bogiem, jest istotą, jest bytem, w tym sensie jest osobą, bo jest po prostu, bo to jest byt. Bóg jest. No to jest albo jest, albo jest palcem. Trzeba się na coś zdecydować.
Tak.
Rozumiecie? Mhm. I takie argumenty to jest strzał sobie w kolano. Tylko że często ludzie, którzy rozmawiają, sami nie dostrzegają tego problemu, tak? Sami jak gdyby nie rozumieją pewnych argumentów i zaczynają się motać na takie pytania. Nie potrafią odpowiedzieć na te pytania. Dlaczego? Bo sami się gubią. Dlatego warto pamiętać, że zanim się odpowie na jakiekolwiek pytanie, zanim coś pomyślisz, przeczytaj to, pomódl się, zostaw to i rozmyślaj nad tym. Sięgnij do Słowa Bożego, przeczytaj dokładnie ten tekst, przeczytaj kontekst i pamiętaj o innych fragmentach Pisma Świętego, które znasz. I zadawaj pytania do tekstu. Jeśli według tych dwóch fragmentów Duch Święty nie jest Bogiem, to kim jest według tych dwóch fragmentów? Palcem. Częścią ciała. Wszystko na ten temat. Więc nie jest mocą. Jest palcem. A jeżeli jest palcem, to jest częścią ciała. A pisze, że Bóg jest duchem.
i że słyszę, że rozmawia i przekazuje.
Ale że jest Duchem Bóg. Duch Święty jest Duchem Bóg. Ojciec jest Duchem. Nie tym Duchem. On jest Duchem. On jest, nie jest materii. Jezus ma tylko ciało materialne, uwielbione, ludzkie. Tak? Jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. A Bóg ma palce. Wszystko na tym temat. Więc albo Duch Święty jest Bogiem, a palec jest metaforą na działanie Ducha Świętego, tak? Na działanie Jezusa. Palec Boży jest przenośnią, albo Duch Święty nie jest Bogiem i to jest przenośnia, a palec jest dosłowny. No na coś się trzeba zdecydować. Chyba, że wchodzimy w opary absurdu i wtedy logika jest w ogóle niepotrzebna. To sobie możemy wtedy robić, co chcemy z tekstem. Czyli zaczynamy po prostu, nie wiem, Kafkę czytać, możemy sobie zacząć czytać, nie wiem, Gombrowicza, proszę bardzo, nie ma sprawy, ale nie Biblię. Bo ci ludzie funkcjonowali w oparach absurdu, bo pisali pod wpływem narkotyku. Tak? Ale my jesteśmy przy trzeźwym umyśle. My mamy przed sobą Słowo Boże, więc logika jest jak najbardziej wskazana. Czyli Duch Święty jest albo Bogiem, a palec jest przenośnią, albo odwrotnie. Ja optuję za tą pierwszą opcją, że Duch Święty jest Bogiem, a palec jest przenośnią, bo to jestem w stanie udowodnić innymi fragmentami Pisma. Odwrotnie będzie ciężko. Następny fragment. Siódmy werset z Objawienie 14:1. A może jeszcze nie, słuchajcie.
Ja już zapisałam.
Jeszcze chciałbym z szóstego rozdziału, z tego pytania o Duchu Świętym, przeczytać tak, o tym, że Jezus nie, że Duch Święty nie jest palcem, a jest Bogiem. W tym kontekście. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli 1 Koryntian 12:11, żebyśmy zobaczyli, czym się charakteryzuje działanie Ducha Świętego, tak?
1 Koryntian.
Tak, 12:11.
Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce.
Palec nic nie rozdziela, bo do tego potrzeba dwóch rąk. Mamy problem. Osoba, jestem, może to zrobić kiedy chce, według własnego uznania, bo on jest. Czyli jestem, ten, który mówi ja jestem, może to zrobić. Pierwszy Tymoteusza 4:1.
Pierwszy Tymoteusza ile?
4:1.
A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich.
Apostołowie pisali pod wpływem Ducha Świętego i on najwyraźniej wszystko im powiedział. Palce nie mówią. Więc bo to wszystko jest metafora, bo palce nie mówią, bo Duch Święty jest palcem. Albo on jest, to jest ten, który jest, ja jestem, i wtedy mówi. I wtedy mamy dosłowne znaczenie tych wszystkich fragmentów.
W Dziejach Apostolskich przypomina mi się fragment.
Dzieje Apostolskie 15:28.
Dokładnie.
Bardzo proszę, przeczytaj. Dla tych, którzy nie wiedzą, może wszyscy już wiedzą, ale nie przypomnę, że zanim się nawróciłem, zanim się opamiętałem, to byłem właśnie arianinem. Nie wierzyłem, że Bóg jest jeden w trzech osobach. To była jedna z najgorszych herezji.
Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my, by nie nakładać na was żadnego innego ciężaru, oprócz następujących rzeczy niezbędnych.
Kto postanowił?
Apostołowie i Duch Święty.
Duch Święty z apostołami. O tak może lepiej, bo on był na pierwszym miejscu.
Ja prawdę powiedziawszy myślałam o innym fragmencie.
Coś postanowił Duch Święty, tak? Razem z apostołami. Rzymian 15:13. Poszukaj, jak znajdziesz coś. Rzymian 15:13 może przeczytajmy. No, przeczytaj. No.
To było Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 2 werset.
I co tam jest?
A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty: odłączcie mi Barnabę i Saula do tego
fragment?
Dzieła, do którego ich powołałem.
Mhm.
13:2.
Duch Święty mówi.
Tak. A tu 15.
A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.
Rzymian 15, 13. Jeżeli Duch Święty byłby palcem, to nie mógłby swoją mocą nic zrobić. Jeżeli Duch Święty jest mocą, to moc nie może mieć mocy. Moc jest mocą. Tak? Ale jeżeli Duch Święty jest, ja jestem, to ten, który mówi ja jestem, ma ogromną moc. Moc jest mocą. Moc nie ma mocy. Moc ma ten, od którego moc pochodzi. Więc ten, który jest, ma moc. Więc Duch Święty ma moc. On jest potężny, silny. Bo on jest. Bo Bóg o sobie powiedział: ja jestem. I kto jest większy ode mnie? Nie ma większego. Ja wszystko stworzyłem. Wszystko jest dziełem moich rąk. Ja jestem. Więc teraz mamy to pytanie. Następne. Objawienie 14:1.
I widziałem oto, baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego ojca.
Czyje imię mieli napisane?
Jezusa
i ojca.
Mhm. I teraz jest pytanie, dlaczego mają niewypisane imię Ducha Świętego? Dlaczego?
Bo ojciec i syn to jedno.
Mhm.
I Duch Święty. Racja, to jedno.
Bo duch pochodzi od ojca i od syna. Biblia wyraźnie mówi, że jest ojciec i syn, a duch pochodzi od ojca i od syna. Więc jeżeli jest imię ojca i syna, to również, to w tym sensie również ducha, który jest w nich. Bo duch bada głębokości Boże. Tak? Więc to, że tak, ja wiem o tym. Przeczytajmy sobie tak, ale gdyby okej, okay, dobrze Kuba, przeczytajmy to w Gdańskiej. Ten sam fragment. Ja wiem o tym. Przeczytajmy jeszcze raz ten fragment w Gdańskiej. To jest, który rozdział ja mówiłem?
14:1.
14:1, ja wam to przeczytam. Widziałem, oto baranek stał na górze Syjon, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego wypisane na czołach swoich. Imię Ojca Jego wypisane na czołach swoich. Więc ja jak gdyby odnoszę się do tego i dla mnie to jest logiczne, że jeżeli jest Ojca Syna, to jest tylko Ojca. Więc jak gdyby sięgając tutaj do fragmentu z objawienia w Biblii Jakuba, Biblii Gdańskiej, można się zapytać również, jak gdyby zależy, jak gdyby, wiecie, no trzeba było tu sięgnąć, ten przekład jest dokładniejszy. To w takim razie, jeśli tylko Ojca, to dlaczego jeszcze nie Syna? Tak? To gdzie Syn? Syn nie jest Bogiem też, tak? Tylko Ojciec. Więc jak gdyby w ten sposób taka kombinacja, która jak gdyby się pojawia, to jest wyrywanie pojedynczych fragmentów, którzy mają wypisane imię Ojca, no dobrze, a w innych miejscach jest napisane, że mają wypisane imię Syna na czołach. Imię moje wypiszę na ich czołach, tak? Więc jak gdyby, no, pewne fragmenty poruszają kwestię Ducha Świętego, pewne fragmenty nie poruszają kwestii Ducha Świętego. Dlatego, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sięgnąć do innych fragmentów. Zauważcie, że to jest kolejne pytanie, w którym jak gdyby bierze się fragment, który w ogóle nie mówi o Duchu Świętym i używa się jego argumentacji, o widzisz, tutaj nie ma o Duchu Świętym, dlatego Duch Święty nie jest Bogiem. Ale inne miejsca mówią, że jest. Więc bierzmy te miejsca, które mówią, że jest. A nie te, w których o nim jest nic nie wspomniane. Bo jeszcze jakby był fragment, miejsce, w którym by pisało, że Duch Święty nie jest Bogiem. O widzisz, tu jest napisane. Ale bierze się fragmenty, w których w ogóle nie ma słowa o Duchu Świętym. I na podstawie tych fragmentów wyciąga się wnioski, że Duch Święty nie jest Bogiem. To jest właśnie taka argumentacja, widzicie, którą stosuje się, i ja wam mówię z doświadczenia. Stosuje się ją, kiedy masz odgórne założenie, że Duch Święty nie jest Bogiem. Ty po prostu założyłeś takie coś. I teraz chodzisz po całej Biblii i szukasz wszystkich fragmentów, które poparłyby twoją tezę.
Ale to przepraszam, innych tych wersetów nie widziałeś? Bo tak już ja to mnie trochę też dlaczego tak się dzieje?
Wiesz co, w pewnym, można powiedzieć, że nie widziałem.
No właśnie.
Że jak gdyby czytając je, nie brałem ich do głowy w ogóle. Pomijałem je, albo czytałem je i metaforyzowałem, tak? Bo mówiłem tak, a ten fragment jest, ale tamten jest też. I tamten, po prostu z góry zakładałem, rozumiecie? To jest z góry założenie, że jaki jest Bóg, teraz będę udowadniał to. A kiedy się opamiętałem, to się modliłem, żeby Bóg mi pokazał, jaki jest. Że ja biorę, co On daje. Mówię, jakikolwiek byś nie był, biorę cię, jaki jesteś. Trójca, trójca, czwórca, czwórca, dwójca, dwójca. Tak się modliłem. Słuchajcie, Boże, pokaż mi, jaki jesteś, bo ja nie wiem. I Pan zaczął objawiać wtedy. Ale co? Bóg widział moje serce. Że ja już nie stawiam założenia, ja po prostu chcę w końcu wiedzieć. A jeżeli ty chcesz wiedzieć, to Bóg zaczyna ci oczy otwierać. I wtedy dopiero zobaczyłem w Biblii, jaki jest Bóg. Zobaczyłem, kim jest Jezus, kim jest Duch Święty, kim jest Ojciec. Nagle wszystko zaczęło się układać. Dlaczego? Bo przestałem zakładać z góry, co ja chcę zobaczyć. Bóg na swoich warunkach pokazuje, kim On jest. Nigdy na naszych.
Tak.
Chcesz poznać Boga, to idź na Jego warunki. I nie mów Mu, jak ma Ci się objawić. I nie mów Mu, jak ma Ci się pokazać, bo On jest, a Ty jesteś stworzeniem. A On jest. Tak, w Blue Letter jest napisane, że mają tylko imię Ojca wypisane. Więc jak gdyby imię Boga to jest ja jestem. Takie jest imię Ojca. Imię Syna to jest ja jestem. Zbawiciel, pomazaniec. Tak, też ja jestem. I Duch Święty też jest nazwany ja jestem. Zaraz sobie do tego przejdziemy. jeszcze momencik. Zobaczmy sobie Hebrajczyków. Zaraz mi się przypomniał jeden fragment. Czytajmy sobie psalm. Dziewięćdziesiąty piąty. Od pierwszego wersetu do jedenastego. Cały psalm przeczytajmy.
Skala zbawienia naszego. Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem. Wykrzykujmy Mu radośnie w pieniach. Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i Królem wielkim nad wszystkich Bogów. W Jego ręku są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił. I suchy ląd ręce Jego ukształtowały. Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz. Pęknijmy przed Panem, który nas uczynił. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazem do tego rodu i rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego.
Kto mówi, nie zatwardzajcie serc waszych, nie wejdą do mego odpocznienia?
Tu?
Tak.
Bóg stworzyciel.
Bóg stworzyciel, Jahwe, tak? Dobra, otwierajmy teraz Hebrajczyków, trzeci rozdział. Od 6 do 10, nawet 11.
Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Dlatego jak mówi Duch Święty, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem, zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni dróg moich, tak iż przysiągłem w niebie moim, nie wejdą do odpocznienia mego.
To mówi Duch Święty.
Wszystko napisane. Trzeba więcej? Jak ktoś nie chce widzieć, to nie zobaczy. Tam pisze, że Jahwe mówi, tu pisze, że Duch Święty. Gdzieś, jeśli głos Jego usłyszycie. Bóg mówi przez Ducha Świętego w różny sposób. Skoro tam mówi Bóg, a tu mówi Duch, no to... Jezus mówi, kiedy Duch przyjdzie, On wszystko wam oznajmi. Z mego weźmie. To, co usłyszy, będzie mówił. Bo On jest. i on zna głębokości Boże.
I co ciekawe, Pan Jezus sam mówił o Ojcu, jak był na ziemi, że nie mówi nic od siebie, a wszystko to, co od Ojca słyszy.
Niektórzy mówią, w Starym Testamencie Duch Święty nigdzie nie jest nazwany Bogiem. Przepraszam bardzo, Biblia jest całością. Tak, Janek Gutkowski mówi, w Hioba jest jeszcze 33:4. Duch Boży uczynił mnie, tchnienie wszechmocnego ożywiło mnie. Tak, Duch Święty mnie uczynił. Bóg tchnął w człowieka, tak? Tchnienie życia. A zrobił to wszechmocny Duch Boży, tak? Jest wszechmocny. Tak, bardzo dobrze. Zobaczmy jeszcze kolejne pytanie. W Łukasza 1:35. To jest bardzo ciekawy fragment, na którym też się powołują często ci, którzy udowadniają swoje teorie na temat Ducha Świętego. Kto przeczyta?
I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.
I teraz argumentacja osoby, która podważa to, kim jest Bóg. Czy tutaj Duch Święty nie jest nazwany mocą Najwyższego, jeśli to moc, a nie osoba? Jeżeli to nawet przenośnia, to jest to moc Najwyższego, więc Duch nie może być Bogiem. Kolejny raz czytanie bez zrozumienia. Po pierwsze, trzeba przeczytać od wersetu 31 i przeczytajmy od wersetu 31 całość.
I oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Ten będzie wielki, będzie nazwany Synem Najwyższego i da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwo nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym.
Więc po pierwsze, co czytamy w 31 wersecie? Że jak się miał narodzić Jezus?
W łonie
Marii, jak człowiek każdy, miał zostać poczęty w łonie niewiasty, kobiety. I teraz Maria mówi, ale ja nie mam męża. To jak ja pocznę? Bo to miało być normalne poczęcie, tak? Ona miała dziecko w łonie nosić.
Duch Święty stąpi.
I teraz, co jest bardzo ważne, anioł mówi, Duch Święty stąpi na ciebie.
I drugi etap.
A moc Najwyższego zacieni cię. Poczekajcie teraz. Czyli tak, stąpi oznacza stąpić. Tak? Stąpić z góry, przyjść, otoczyć opieką, tak? Stąpić. Stąpi na ciebie.
Tak jak w dziejach na przykład mieliśmy.
Stąpi na ciebie. A słowo zacieni oznacza coś zupełnie innego. Zacieni to oznacza, rzuca cień, otoczy nad naturalnym wpływem. Czyli mamy coś takiego. Duch Święty stąpi na ciebie i co zrobi, jak stąpi?
Moc Najwyższego.
Zacieni cię.
Ale nie Duch Święty, tylko moc Najwyższego.
Duch Święty.
Jest napisane.
No właśnie.
No dobrze.
Trzeba zrozumieć tekst.
Wtedy ta moc Najwyższego, tam jest nawet Ducha Świętego.
Duch Święty stąpi na ciebie. I kiedy stąpi na ciebie, to musi cię otoczyć nad naturalnym wpływem.
No tak.
Czyli zacieni cię swoją mocą. Tak? I jak jest nazwana? Od kogo będzie pochodzić ta moc?
Od Boga.
Najwyższego.
Więc kim jest Duch Święty? Najwyższy. Ten fragment przytaczany przez tych, którzy wytaczają argument przeciwko boskości Ducha Świętego, on wręcz potwierdza, bo tu w tym miejscu Duch Święty jest nazwany najwyższym, który stąpi na ciebie i swoją mocą cię zacieni. Tylko trzeba tekst przeczytać ze zrozumieniem. Tak jak jest napisane. Że zstąpienie, a zacienienie to są dwa różne rzeczy. Duch Święty, bo ona ma począć. Więc on mówi, Duch Święty zstąpi na ciebie i otoczy cię nadnaturalną mocą. Więc to, co będzie z ciebie poczęte, jak będzie poczęte, jest napisane?
Nadnaturalny sposób.
Przeczytajcie w słowie, jak jest napisane. Jeszcze raz. To, co Ela czytała.
35 werset. Tak?
Tak.
A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.
Święte się z ciebie narodzi i będzie nazwane Synem Bożym. Dlaczego ma być nazwane Synem Bożym? Bo kto stąpi?
Bóg.
Duch Święty, który pochodzi od Ojca i od Syna. Dlatego Synem Bożym będzie nazwany. Gdyby Duch Święty nie był Bogiem, to jak mógłby być nazwany Synem Bożym? Więc ten argument cytowany przeciwko jest jednym z najlepszych argumentów, który jest za. Rozumiecie?
To prawda, tak.
Tylko, że trzeba go przeczytać, zrozumieć, co jest napisane i nie zakładać z góry, nie czytać go przez okulary założenia, że Duch Święty nie jest Bogiem. Bo on pisze, że jest.
Bo innymi słowy, gdyby na pytanie Marii, jak to ma nastąpić, to wtedy powinna paść taka odpowiedź. Wtedy Bóg z nieba, Stworzyciel, zacienić.
Albo
Duch Święty, no nie wiem, no.
Moc swoją skieruje na ciebie. A tu jest napisane, że Duch Święty stąpi na ciebie
i
moc Jego, który On jest najwyższym, zacieni cię, otoczy cię. On swoją mocą, Duch Święty ma moc, że otoczy Marię, On zacieni cię. To słowo zacieni oznacza rzucić cień, otoczyć nad naturalnym wpływem takim. Zakryć. Bóg często zakrywał, tak? Dlaczego? Bo potrzebne jest nadnaturalne działanie Boga, żeby zastąpiło poczęcie bez woli mężczyzny. Inaczej się nie da. To było nadnaturalne działanie Boga, cudowne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju. Tylko Bóg może stworzyć w ten sposób życie. Więc Duch Święty jest tu nazwany najwyższym, którego moc cię zacieni. I ten, który się narodzi, będzie nazwany Synem Bożym. Dlaczego? Bo Bóg działał. Więc Duch Święty jest Bogiem. A Duch Święty pochodzi od Ojca. Więc wydaje mi się, że ten fragment jest po prostu niesamowity i tak wspaniale pokazuje na to, kim jest Duch Święty, że no szok. Za tydzień sobie powiemy dalej. Kolejne fragmenty poruszymy. Na dziś już dość, bo dużo tego było. Podsumujmy to sobie. Są fragmenty, które mówią tylko o Ojcu i o Synu, nie wspominając o Duchu Świętym. Czy to jest argument, że Duch Święty nie jest Bogiem, skoro te fragmenty mówią tylko o Ojcu i Synu? Jeżeli jakieś fragmenty mówią o żonie i mężu, to znaczy, że oni nie mają dzieci, bo mówią tylko o żonie i mężu? Nie, bo są inne, które mówią o dzieciach. Więc należy Biblię patrzeć całościowo. Przeczytaliśmy fragmenty, w których Duch Święty może być albo Bogiem, albo palcem. Tak? Przeczytaliśmy fragmenty, w których które jednoznacznie stwierdzają, że Duch Święty mówi, że Duch Święty informuje, że Duch Święty przychodzi w miejsce Jezusa i będzie pocieszał w Jego miejsce, że będzie wciąż z wierzącymi. Jezus mocą nie był, z całą pewnością. Jezus był, On jest. Tak samo ten, który zamiast Niego przychodzi, On jest. Jakie są Wasze wnioski? Co Wy dzisiaj zapamiętaliście o Duchu Świętym?
Święty jest Bogiem, jest osobą.
On jest.
On jest. Że w Starym Testamencie jest mowa o Bogu Stwórcy, o Jahwe. W Nowym Testamencie te same sytuacje mówią o Duchu Świętym. Że wyrywanie wersetów z kontekstu jest pretekstem. Że nigdy nie można rozważyć pewnego tematu, omawiając tylko jeden fragment, który jeszcze o tym nie mówi.
Duch Święty nazwany jest jak w tych fragmentach, których przeczytaliśmy?
Najwyższym.
Najwyższym, jeszcze, jak Janek zacytował, wszechmogącym.
Tak.
Tak.
Że Duch Święty, On wstępuje, objawia człowiekowi.
Nie jest z ciała.
Tak, jest duchem.
Tak, dlatego jest można w nim być zanurzonym, bo on i do niego nie można zastosować z tego świata naszych materialnych odniesień. Bo to jest Bóg. On nie ma ograniczeń. Tak? On nie jest taki jak my. Nie można go ograniczać do tego ciała, które mamy my i twierdzić, że nie można w nim zanurzyć, bo musiał, bo jak jest osobą, to nie można zanurzyć. Nie. To jest Bóg, On jest i nie można Go ograniczać naszą materią.
I Duch Święty jest dawany w całości, czyli że nie ma kawałka Ducha Świętego w, tak, w człowieku odrodzonym. Jest to w pełni cały Duch Święty. My nie wiemy, jak to funkcjonuje, no bo w Biblii nie mówi na ten temat, ale w człowieku jest Bóg.
Może być w różnych miejscach na raz Duch Święty, tak? To jeszcze sobie powiemy, ale to
no
jest wciąż, ale to jest wciąż jest. Duch Święty. To jest właśnie atrybut Boga, który w swoim duchu może być w wielu miejscach na raz. I kwestionowanie tego, że jest rozczłonkowany, Biblia mówi, że on jest wszędzie. Więc jak gdyby kwestionowanie wszechmocy i wszechwiedzy, że Bóg jest w wielu miejscach, może być na raz poprzez swego ducha, tak? Jest kwestionowaniem tego, że Bóg wszystko może. Biblia nie mówi o podzieleniu ducha, tak? Tylko mówi o udzieleniu go w wielu. Tak? Że zadatek to nie jest kawałek, a to jest jako danie czegoś komuś, jako gwarancję tego, co w przyszłości.
Że ojciec i syn mieszkają wierzący przez Ducha Świętego.
Tak. Że kto ma ojca i syna, to spełnia się to w praktyce poprzez posiadanie Ducha Świętego, który pochodzi od ojca i od syna. Jeśli ktoś nie ma Ducha Świętego, nie może powiedzieć, że ma Ojca i Syna. Bo on nie ma Ojca i Syna, bo w nim nie mieszka Duch Święty. Bo Ojciec i Syn jest w niebie. I nie przebywa fizycznie w każdym wierzącym, tylko poprzez Ducha fizycznie przebywa. Bo Bóg posłał Ducha swego. To jest ważne. Więc wszystkie te fragmenty wręcz aż krzyczą, że Duch Święty jest. On może powiedzieć, ja jestem. Dokładnie. Duch Święty jest źródłem mocy, a nie mocą sam w sobie, bo on ma moc do czynienia czegoś. Ma decyzyjność, rozdziela jak chce według własnego upodobania. Tak. Okej.
Okay. Mówi do wierzących.
Mówi, informuje, ostrzega. Zarówno kiedyś, jak i dziś. Okej, okay, słuchajcie, to za tydzień będziemy kontynuować.